Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Od czasu do czasu pozwalam sobie w naszej audycji na omówienie szczególnie interesującej książki. Tak było ostatnio w przypadku Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. Dziś nieco lżejsza gatunkowo pozycja, mam na myśli książkę Magdaleny Wolińskiej-Riedi pod ciekawie brzmiącym tytułem Kobieta w Watykanie. Autorka pisze, jak się żyje w najmniejszym państwie świata, teokratycznej monarchii elekcyjnej z dwoma językami urzędowymi, czyli włoskim i łaciną. Zacznijmy od tego, że łacina jest językiem żywym i tu taka ciekawostka od razu w książce wspomnianej już Magdaleny Wolińskiej-Riedi. Jest to także język obsługi watykańskich bankomatów. Na przykład deductio ex pecunia oznacza pobranie gotówki, oczywiście taki komunikat wyświetlający się. Rationum exequatio to stan konta, a negotium argentarium to jest lista operacji wybieranych jako opcja. Od soboty 8 czerwca 2019 roku działa też cotygodniowy serwis informacyjny Radia Watykańskiego, redagowany i czytany po łacinie. Aktualizowaniem tego języka i dostosowaniem go do potrzeb współczesności zajmują się pracownicy sekcji łacińskiej Sekretariatu Stanu i oni też, jak opisuje autorka omawianej przeze mnie dziś książki, gawędzą sobie po łacinie swobodnie przy porannej kawie. Magdalena Wolińska-Riedi odsłania bardzo mało znane kulisy wielu spraw mających miejsce w tym niezwykłym państwie. Rekomendując dziś książkę tej autorki, rozpocznę przechadzkę po Watykanie od informacji, gdzie i co można kupić za murami najmniejszego państwa świata. Kto jest upoważniony do wejścia do supermarketu watykańskiego i innych punktów sprzedaży. Oczywiście trudno sobie wyobrazić państwo, w którym nie ma ani jednej szkoły, nie ma przedszkola, gdzie nie można znaleźć kwiaciarni czy pójść do fryzjera. No, w takiej sytuacji trzeba wyjść poza mury Watykanu, odwiedzić taką uliczkę, która przylega do, właściwie to jest ulica, to nie jest taka mała uliczka, jak mogłem się przekonać, to jest Borgo Pio. Ta ulica prowadzi do Watykanu, a za murami watykańskimi znajduje się najbardziej pożądany, jak pisze Magdalena Wolińska-Riedi, przez mieszkańców Wiecznego Miasta supermarket Anona. Później wyjaśnię, skąd ta nazwa. Poza jedynym w Watykanie sklepem spożywczym, za spiżową bramą znajduje się również magazyn produktów luksusowych, duty free, czyli wolny od obowiązku podatkowego. Są dwa dystrybutory stacji benzynowej. Znajduje się słynna apteka Farmacia Watykana. Być może wystarczy czasu, żeby i tam zajrzeć. I co ciekawe, na sprzedaży paliwa, lekarstw, markowej odzieży, w tym t-shirtów Valentino, szalików Dolce i Gabbana czy jeansów Versace i na samej żywności Stolica Apostolska zarabia zdecydowanie więcej niż na biletach wstępu do papieskiej willi w Castel Gandolfo i nawet do muzeów watykańskich z Kaplicą Sykstyńską razem wziętych. No to rzeczywiście rzuca snop światła na takie, można powiedzieć, szaleństwo zakupowe w Watykanie. Spróbujemy też dowiedzieć się, a ja Państwu przekazać, co się za tym kryje, bo to sprawa nie jest taka prosta. Na powierzchni 44 hektarów państwa watykańskiego, 44 lub 45, tu mamy różne dane, znajduje się tylko jeden sklep spożywczy, on się nazywa Spaccio Anonario. Jest bardzo niepozorny, jak go opisuje autorka. Sklep mieści się w parterowym budynku przy Via della Tipografia. I ta popularna Annona, jak w skrócie ten sklep jest nazywany, przyciąga jak magnes, bo produkty mają bardzo atrakcyjną cenę, gdyby porównać je do produktów sprzedawanych w sąsiednim Rzymie chociażby, czy w całych Włoszech. Skąd to się bierze? Wynika to z postanowień traktatów laterańskich z 1929 roku, bo te produkty dostarczane na terytorium państwa watykańskiego, a także na teren eksterytorialnych biur i urzędów, bo po całym Rzymie i poza Rzymem są porozrzucane także takie różnego rodzaju placówki należące do Watykanu, które mają status eksterytorialny. Dostarczanie tych produktów do tych placówek wszystkich jest zwolnione z opłat celnych, z akcyzy, nie podlega też opodatkowaniu VAT-u, wystarczy na fakturach pieczątka gubernatoratu państwa watykańskiego. I też, na co zwraca uwagę autorka, pamiętać trzeba, że Watykan, choć znajduje się geograficznie w obrębie Włoch, nie należy do struktur Unii Europejskiej i nie jest objęty normami podatkowymi obowiązującymi w krajach członkowskich. I jak pisze Magdalena Wolińska-Riedli, to jest właśnie tajemnica dobrych cen tego, co można kupić w Watykanie. Poza konkurencyjną ceną ten sklep, czyli Annona, oferuje dostarczane codziennie małą furgonetką świeże towary z papieskiej farmy w Castel Gandolfo. Miałem przyjemność odwiedzić tą miejscowość niecałe 2 tygodnie temu. Tam znajduje się takie najbardziej ekskluzywne gospodarstwo rolne. Objęte jest najwyższą kontrolą, nie tylko sanitarną, otoczone wysokim murem, położone w obrębie 55-hektarowej posiadłości papieży nad jeziorem Albano, co jest nie bez znaczenia, bo znajdują się tam doskonałe wulkaniczne gleby. Na 30 hektarach rozciąga się teren ekologicznych upraw warzyw, owoców, winnej latorości, a także hoduje się domowe bydło. Wszystko jest w 100% naturalne, nieskażone sztucznymi nawozami i uprawiane jest w miejscu, gdzie powietrze nie jest niczym zanieczyszczone, bowiem to jest już kilkaset metrów powyżej Rzymu. I jest to miejsce wyjątkowe. Farmę założył papież Pius XI w 1930 roku po właśnie podpisaniu traktatów laterańskich i od tego czasu gospodarstwo dostarcza mnóstwo zdrowego jedzenia na stół Ojca Świętego. Jak podkreśla autorka, tak było przynajmniej do pontyfikatu Benedykta XVI, bo dzisiaj papież Franciszek wprowadził nieco inne obyczaje, ale dla siebie i dla swojego najbliższego otoczenia. Franciszek żywi się na co dzień w stołówce domu Świętej Marty. Tak dużo osób korzysta z tej jadalni, że przekracza to możliwości produkcyjne właśnie tego super ekologicznego gospodarstwa w Castel Gandolfo. O tym, że towary pochodzą właśnie z tego ekologicznego gospodarstwa, możemy się przekonać, jeżeli jest tam taki napis Fattorie Pontificie di Castel Gandolfo. I to jest od razu gwarancja doskonałej jakości. Tu są świeżutkie, ekologiczne jajka od kur z wolnego wybiegu. Pomyka sobie po tej trawce 400 kur i kurczaków. Z kolei nabiał w tym mleko jest w charakterystycznych kartonach. Wszystko pasteryzowane w 70 stopniach, co pozwala na zachowanie wartości odżywczych. W tym gospodarstwie znajduje się 70, jak pisze autorka, papieskich krów, które dają około 700 litrów świeżego mleka. W Annonie można kupić świeżutkie jogurciki w 4 smakach, świeży ser biały, cacciotta i ricotta, a także czasem, jak to mówiliśmy w PRL-u, rzucają także mozzarellę. Jeśli chodzi o te warzywa, ja już wspomniałem o podłożu wulkanicznym, w łagodnym klimacie, to wszystko rośnie jak na drożdżach. Jest maleńki sklepik z żywnością, można go znaleźć nad jeziorem w Albano Laziale. To akurat potwierdziliśmy u miejscowych, czyli u mieszkańców Castel Gandolfo i pewnie w przyszłym roku wybierzemy się do Albano Laziale popróbować smakołyków z papieskiej farmy, bowiem dostęp do tego sklepu mają wszyscy ci, którzy akurat będą mieli szczęście trafić na rzut towaru danego dnia. Przy tym gospodarstwie wspomnianym otwarty jest na stałe punkt sprzedaży i jeszcze w 2013 roku zaopatrywać się w nim mogli tylko pracownicy i ci, którzy mieli wstęp na teren papieskich posiadłości. Dziś, jak pisze Magdalena Wolińska-Riedi, jest inaczej. Pałac papieski w Castel Gandolfo, ogrody i część farmy, oczywiście ta nieprodukcyjna, zostały przez papieża Franciszka udostępnione zwiedzającym i można tam właśnie w takich sytuacjach kupić coś w tym sklepie, jeśli znalazło się w nim o odpowiedniej porze dnia. Czas wyjaśnić nazwę tego sklepu Spaccio Annonaria. Nazwa sklepu wzięła się z XIII-wiecznego słowa, czyli od tej Annony, które oznaczało to słowo pierwotne zarządzanie dostarczaniem ludności podstawowych produktów żywnościowych. Dostęp do sklepu mają nie tylko mieszkańcy Watykanu i pracownicy czynni, ale także emeryci, którzy pracowali dla Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, różnych instytucji związanych z Watykanem, a także pracownicy papieskich uniwersytetów, papieskich bazylik, które są rozsiane jako eksterytorialne placówki, o czym już wspominałem, na terenie wiecznego miasta. I przechodząc do spraw finansowych, o których wspomniałem na początku, okazuje się, że przeanalizowano dane i wynika z nich, że ten supermarket zapewnia Stolicy Apostolskiej utarg. Jeden supermarket w wysokości 21 milionów euro. Oczywiście przyciągają tutaj te atrakcyjne ceny, także doskonałe włoskie wina. No, znajduje się także polska wódka od czasu do czasu. Wygląda na to, że każdy kupujący spożywa średnio 74 litry tego trunku rośnie, ale pytany niegdyś o to kardynał Giuseppe Bertello wspomniał o tym, że najprawdopodobniej niektórzy zaopatrują się w ogromne ilości tych ekskluzywnych produktów po wyjątkowo niskich cenach, by potem sprzedać je poza Watykanem na czarno. Także to wyjaśnia też kwestie i dochodów, i tej wydawałoby się wysokiej konsumpcji alkoholu. Po prostu sobie tam kupują na zapas lub na handel różni ludzie, nie tylko mieszkańcy Watykanu. W supermarkecie pracuje 24 pracowników. Pojawiają się też takie promocje, tak jak i w innych sklepach. Rzadkie wędliny, wspaniałe czekolady, o trunkach już wspomniałem. Natomiast dostać się do tego sklepu można poprzez znajomości, czego się w Watykanie nie kryje, bo tu się liczą powiązania rodzinne. Akurat jeśli chodzi o przyjęcie do tego sklepu, tu się zastrzegam, żeby nie wypaczać intencji autorki. Przy przyjęciu do Annony liczy się polecenie osób na przykład o nienagannej moralności. Trzeba mieć zaświadczenie o niekaralności, co nie jest niczym dziwnym. Przeprowadza się testy psychologiczne, badania lekarskie, rozmowy z szefostwem, no, czyli po prostu standard. W Annonie pracują też zwykli sprzedawcy, kasjerzy, menedżerowie, no i przed Annoną dyżurują dwie małe furgonetki. To one dowożą do papieskiej kuchni wszystko to, czego potrzebuje zarówno Benedykt XVI, jak i Franciszek, chociaż autorka wyraźnie pisze, że papież Franciszek zamieszkujący w domu świętej Marty ma bardzo ograniczone potrzeby, oczywiście z własnego wyboru. I to papieskie jedzenie z farmy nie jest, ze wspomnianej farmy, nie jest przeznaczone wyłącznie dla Ojca Świętego, jak to było jeszcze kilka lat temu. Wtedy, to znaczy przed pontyfikatem papieża Franciszka, obsługa watykańskiego sklepu przywoziła zakupy siostrom sercankom z Krakowa, które pracowały przy Janie Pawle II, a później siostrom z trzeciego zakonu świeckich, tak zwanym Memores Domini, które to kobiety w Pałacu Apostolskim prowadziły kuchnię Józefa Ratzingera, gdy ten został papieżem. Zresztą pracują, jak podkreśla Magdalena Wolińska-Riedi, dla Benedykta XVI do dzisiaj. I tu też taka ciekawostka. Benedykt XVI uwielbia naturalnie wyrabiane pieczywo i to z konkretnej, jednej malutkiej piekarni u pana Angelo przy Borgo Pio, więc będąc w Rzymie, myślę, że warto wpaść do pana Angelo i zorientować się, co tak bardzo smakuje Benedyktowi XVI. Pracownik Annony bowiem każdego dnia idzie do właśnie pana Angelo po kawałek świeżego chleba na zakwasie, a gdy do papieża przyjeżdża brat Georg z Bawarii, ze sklepu watykańskiego dostarczane są dla niego dodatkowo świeże bułki. I takich szczegółów jest bardzo wiele w książce Magdaleny Wolińskiej-Riedi. Czyta się to wszystko wspaniale, z taką no, dużą ciekawością. Człowiek się zastanawia, co też będzie na następnej stronie. Jeszcze trochę, zanim zrobię pierwszą przerwę na muzyczny przerywnik, zajrzymy za drzwi słynnej Farmacia Vaticana, czyli tej apteki watykańskiej. Znajdują się tu leki sprowadzane specjalnie na zamówienie, czasem z najdalszych zakątków świata. Historia tej apteki sięga 1874 roku, kiedy to brat Eusebio Ludwik Fronman, szef apteki szpitala świętego Jana Bożego na wyspie Tyberyjskiej, jest taka wyspa nazywana przez Rzymian Izola Tiberina, powołał do życia jej filię na prośbę ówczesnego sekretarza stanu kardynała Giacoma Antonellego. Apteka prowadzona jest przez ojców Bonifratrów. W 2017 roku obchodzili jubileusz, zarządzali apteką papieża od 100 lat, czyli w tym roku jest 103. rocznica. Po podpisaniu wspomnianych już traktatów laterańskich i powstaniu państwa watykańskiego, apteka została na stałe umieszczona w Pałacu Belwederskim za Spiżową Bramą, gdzie do dziś znajdują się punkt sprzedaży lekarstw i drogeria, a piętro wyżej mieszkania samych zakonników. I tutaj Magdalena Wolińska-Riedi, która przez kilkanaście lat mieszkała za murami Watykanu, słyszała wielokrotnie takie słynne pytanie od osób podchodzących do bramy świętej Anny, o której jeszcze wspomnimy. To pytanie, per la farmacia Watykana, to apteki to którędy? Oczywiście tutaj klientów obowiązują też pewne obostrzenia, trzeba pokazać receptę od lekarza, a więc no, mogą też wejść Rzymianie, nie będący ani pracownikami Watykanu, ani mieszkańcami. Trzeba wtedy pozostawić do przechowania dokument tożsamości, otrzymać przepustkę u żandarmerii watykańskiej, a kolejka ustawia się do apteki już przed 8:30 rano. Apteka czynna jest do godziny 18:00, a Włosi, jak pisze autorka, próbują się dostać do tej apteki, bo ta jako jedyna zajmuje się sprzedażą produktów, które nie otrzymały jeszcze aprobaty włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Czyli mogą się tu znaleźć te leki, które są w obiegu międzynarodowym, lecz jeszcze nie na terenie Italii, które są sprowadzane specjalnie na zamówienie konkretnych osób. To jest jedna z najsłynniejszych i najbardziej zatłoczonych aptek na świecie. Dysponuje 42 tysiącami produktów, przede wszystkim ze Szwajcarii, Francji, Niemiec, z Włoch, ale także ze Stanów Zjednoczonych i Australii. Myślę, że skoro pobuszowaliśmy nieco po Watykanie, to odpoczniemy teraz trochę przy muzyce. Tradycyjny utwór włoski Santa Lucia wykona Luciano Pavarotti.
Niedziela z kulturą.
Luciano Pavarotti zaśpiewał dla nas krótko, może trochę za krótko, ale za to jakże pięknie. Mając za przewodniczkę Magdalenę Wolińską-Riedi, autorkę bardzo ciekawej książki pod tytułem Kobieta w Watykanie, którą to książkę dziś omawiam, zajrzymy do kościoła parafialnego świętej Anny. To miejsce naprawdę szczególne, a ja miałem przyjemność odwiedzić je wraz z małżonką 24 stycznia bieżącego roku. Do kościoła świętej Anny wchodzimy po schodkach, mając po lewej stronie bramę świętej Anny. To jest najbardziej ruchliwa brama w Watykanie. Ona jest strzeżona i przez gwardię papieską, czyli przez wojsko papieskie, i żandarmerię watykańską pełniącą funkcję policyjne. To jest, jak już wspomniałem, powołując się na autorkę, najbardziej chroniona droga dostępu do Watykanu i najbardziej ruchliwa. Prowadzi do już wspomnianego sklepu spożywczego i do słynnej watykańskiej apteki Farmacia Watykana. Wchodzi tędy do Watykanu również wielu dawnych, dziś emerytowanych pracowników Stolicy Apostolskiej, bardzo wielu gości świeckich i duchownych, którzy zmierzają do sekretariatu stanu. Oczywiście ruch odbywa się także za pośrednictwem samochodów, jest ruchem kołowym, więc wystarczy stanąć troszeczkę koło tej bramy, postać, żeby przekonać się, że ruch panuje tam bardzo ożywiony. Jeśli chodzi o kościół świętej Anny, na którym chciałbym zatrzymać uwagę naszych radiosłuchaczy, to on mieści w sobie małą nekropolię, która została pomyślana o życiu już, powiedziałbym, poza grobowym wysokich urzędników kurii rzymskiej, bowiem tam są oni chowani. Ale nie na tym polega wyjątkowość kościoła świętej Anny. Kościół ten jest jedną z dwóch parafii Watykanu obok Bazyliki świętego Piotra, a na liście parafian na pierwszym miejscu jest papież Franciszek. Zasięg terytorialny parafii pokrywa się z terytorium państwa watykańskiego, a życie codzienne parafii jest związane bezpośrednio z papieżem i z tymi, którzy pracują w kurii rzymskiej, no z garstką mieszkańców Watykanu. Tu dodam już trochę z pamięci, niecałe 500 osób ma obywatelstwo Watykanu, a razem ze strażnikami, gwardzistami jest tych mieszkańców odpowiednio więcej, ale nie więcej niż 1000. Sam następca świętego Piotra jest bardzo związany z parafią świętej Anny, to tu właśnie papież Franciszek skierował swoje pierwsze kroki na niedzielną mszę tuż po wyborze, a miłym takim akcentem pamięci i związania z tą parafią jest fakt, że z okazji świąt i różnych uroczystości papież Franciszek posyła proboszczowi owoce i słodkości w dowód pamięci i szczególnej więzi z tą parafią. Parafia ma oczywiście swoją historię. Powołał ją do życia papież Pius XI na mocy bulli ex lateranensi pacto w maju 1929 roku, tuż po podpisaniu już wielokrotnie wspomnianych traktatów laterańskich. Służbę w kościele prowadzą ojcowie augustianie i oni w tej służbie dla stolicy apostolskiej trwają od roku 1352, czyli od pontyfikatu Klemensa VI. Magdalena Wolińska-Riedi wszystko to nam bardzo precyzyjnie i ładnie opisuje. Bardzo jest dużo tutaj użytecznych w jej książce faktów historycznych, które pozwalają nam oceniać różnego rodzaju ramy czasowe. Od tego właśnie czasu, czyli od pontyfikatu Klemensa VI, zawsze któryś z zakonników pełnił funkcję Sacrario Pontificio, głównego bibliotekarza zbioru ksiąg watykańskich, a także spowiednika papieskiego. Pewnych zmian dokonał Jan Paweł II, który powierzył opiekę duszpasterską nad terytorium Watykanu, jaką do tej pory pełnili augustianie, wikariuszowi generalnemu Watykanu, który zarazem jest archipresbiterem Bazyliki Świętego Piotra. Ale no, też z takich dyplomatycznych względów Jan Paweł II napisał do generała ojców augustianów, że pragnie, aby nadal otaczali opieką duchową właśnie parafię świętej Anny, czyli nic się nie zmieniło. Tak jest do dziś. Proboszczem parafii jest ojciec Bruno Silvestrini, człowiek bardzo serdeczny. Nabożeństwa, w jednym mieliśmy z tych nabożeństw okazję uczestniczyć, są takie bardzo, odbywają się w bardzo ciepłej atmosferze z aktywnym udziałem wiernych. Wierni, jak zdążyliśmy zauważyć, osoby świeckie, no, czują się jak u siebie w domu, są prawdziwymi gospodarzami tego kościoła. Kościół świętej Anny jest szczególny również z tego względu, że położony jest na samej granicy Włoch i Watykanu. Wbudowany został w mur okalający państwo papieskie i oprócz Bazyliki Świętego Piotra jest to jedyna świątynia na terenie Watykanu dostępna dla wszystkich wiernych. Do parafii świętej Anny należą nie tylko mieszkańcy stolicy apostolskiej, lecz także osoby, które mieszkają w najbliższych najbliższej okolicy watykańskich murów. Ja już wspomniałem o tej ulicy Borgo Pio. Ona się znajduje po drugiej stronie murów, a chodnik z jednej strony przylega od razu do murów Watykanu. Kościół Świętej Anny, tym samym parafia, jest otwarta dla osób ubogich, bezdomnych, a także dla turystów, którzy bez specjalnego pozwolenia mogą zajrzeć tu choćby na chwilę modlitwy. Piękne jest to, że do kościoła Świętej Anny może wejść także zwyczajny turysta, tak prosto z ulicy, jak my, obdarzony aprobującym wzrokiem papieskiego gwardzisty i lekkim skinieniem głowy. Zrobimy kolejny muzyczny przerywnik, tym razem trochę dłuższy. Luciano Pavarotti w kompozycji Panis Angelicus.
Niedziela z kulturą.
Prawdziwe piękno jest ponadczasowe. Ta uwaga dotyczy utworu i sposobu, w jaki interpretował go Luciano Pavarotti. A wracając do książki Magdaleny Wolińskiej-Riedi, to ona jako żona wieloletniego dowódcy papieskiej gwardii szwajcarskiej nie mogła nie poświęcić uwagi historii tej niezwykłej formacji. Zacznijmy od zdementowania legendy na temat rzekomego zaprojektowania mundurów gwardzistów przez Michała Anioła, a wszystko odbywało się, jak to pisze z dużym znawstwem autorka, dopiero w 1914 roku, dokładnie 22 listopada, ówczesny komendant gwardii Gilles Repond otrzymał zgodę od panującego wtedy papieża Benedykta XV, by po wielokrotnych zmianach w wyglądzie i kształcie uniformu, wiele razy widocznie eksperymentowano, wrócić do pierwotnego kroju, tak zwanego modello Cinquecentesco, czyli modelu XVI-wiecznego. I ziarnem prawdy w tej legendzie jest to, że rzeczywiście stroje papieskiego wojska nawiązują do modelu XVI-wiecznego, ale nie Michał Anioł był autorem kolorystyki i konkretnego kroju. Gwardziści właśnie wtedy, czyli 22 listopada 1914 roku, zaprezentowali nowy krój i pomimo pewnych takich nieścisłości w opowieściach o historii munduru, jak podkreśla autorka, jest to jeden z najbardziej fascynujących elementów wizerunku Watykanu i wielokrotnie widziałem, jak turyści czają się wręcz, żeby sobie z gwardzistą zrobić zdjęcie, co sprawą łatwą oczywiście nie jest. Koszary gwardii znajdują się wzdłuż muru prowadzącego z placu Świętego Piotra właśnie do wspomnianej już bramy Świętej Anny, czyli wchodząc do kościoła Świętej Anny, z lewej strony mamy dyżurkę gwardii, a tuż za nią zaczynają się koszary, czego oczywiście z tego miejsca nie widać. Jest to jedna z najmniejszych, najbardziej elitarnych armii świata, bowiem gwardia szwajcarska już 500 lat pełni służbę u boku następcy świętego Piotra. I wracając do samej idei, to oczywiście ideą jest strzeżenie bezpieczeństwa, także granicy państwowej pomiędzy Włochami a Watykanem, strzeżenie także papieża, urzędników Watykanu. I na 440 stałych mieszkańców, to są dane sprzed kilku lat, przypada 110 członków Gwardii Szwajcarskiej i 150 żandarmów, którzy są odpowiednikiem agentów policji. Jak podkreśla Magdalena Wolińska-Riedi, średnio to 1,5 ochroniarza na jednego mieszkańca Watykanu. Tradycja zaciągania się do papieskiego wojska przez Szwajcarów ma ponad 500 lat, jak już wspomniałem. Żołnierze z tamtego obszaru kulturowego słynęli w XVI-XV wieku, wcześniej, ze swojej waleczności. No to nie przypadek, że Szwajcaria wielokrotnie obroniła swoją neutralność i nie padła ofiarą drapieżnych i silnych sąsiadów. Wtedy właśnie ponad 500 lat temu papież Juliusz II, Giuliano della Rovere, położył podwaliny pod nową, dzisiejszą Bazylikę Świętego Piotra. Pragnął też odzyskać terytoria państwa kościelnego, przede wszystkim Bolonię. To był taki bardzo dynamiczny papież Pontifex Maximus, który no, był także, można powiedzieć, miał wiele żołnierskiego ducha i zwracał też uwagę na to, aby pozyskać do armii papieskiej ludzi odważnych, znających nowoczesne techniki walki. Wybór jego padł właśnie na gwardię szwajcarską, na Szwajcarów. Na osobistą prośbę papieża zaufany kapłan Peter von Hertenstein zaangażował jednego ze swoich najbardziej walecznych żołnierzy, Kaspara von Silenena, by ten zorganizował specjalną grupę bojową, która będzie służyła Juliuszowi II. I 21 stycznia 1506 roku von Silenen na czele drużyny 150 żołnierzy wkroczył do Wiecznego Miasta i dalej do Watykanu przez Plac Narodu, Piazza del Popolo, czyli od północy starą rzymską drogą Via Flaminia. Dzisiaj gwardziści nie są najemnikami, tak jak wtedy. 22 stycznia 1506 roku ten dowódca został zaprzysiężony, oddał żołnierzy do dyspozycji papieża i utworzono z nich jednostkę Gwardii Szwajcarskiej, zwaną po łacinie Pontificia Helvetiorum Cohors. Papież Juliusz pobłogosławił ich uroczyście w lodży Pawła II i tak się zaczęła ich służba, która trwa do dziś. Oczywiście w naszej krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich wątków niezwykłej książki autorstwa Magdaleny Wolińskiej-Riedi. Mam jednak nadzieję, że niektórych naszych słuchaczy udało się zainteresować tematyką watykańską. A w naszej audycji jeszcze nasi stali uczestnicy Andrzej Pierzchała i Grzegorz Bugaj w swoich autorskich cyklach. A my spotkamy się ponownie o 13.05.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. M jak Markowicz, Iwona Markowicz-Winiecka, gorzowska plastyczka, malarka i nauczycielka plastyki. Urodzona 6 września 1956 roku w Szczecinie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie Akademia Sztuk Pięknych. W 1986 roku studia pod kierunkiem Wacława Twardowskiego malarstwo i Andrzeja Załeckiego grafika. Studiowała też litografię u profesora Lucjana Mianowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę użytkową. Pierwszą wystawę indywidualną pod tytułem Rysunek zaprezentowała w 1981 roku w klubie Polimerek w Gorzowie. Artystka wyjątkowo aktywna. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw autorskich i zbiorowych, w tym poplenerowe. Indywidualne malarstwo i rysunek prezentowała m.in. w Szczecinie, Skierniewicach, Zielonej Górze, Ostrowcu Świętokrzyskim, Borowym Młynie oraz Gorzowie. 1996 rok Jazz Club pod Filarami, 2000 rok Muzeum Spichlerz, 2003 Klub Myśli Twórczej Lamus, 2013 Galeria Punkty Widzenia i 2017 Galeria pod Kopułą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Wystawa pod tytułem 30 lat twórczości. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, w tym poplenerowych, m.in. Poznań, Szprotawa, Kostrzy nad Odrą, Barlinek, Frankfurt nad Odrą, Białystok, Glisno i Smolnica. Stała uczestniczka w latach 1996-2004 Biennale Sztuki Sakralnej Sakrum w Gorzowie i Salonów Jesiennych od 1998 roku. Naprzemienny Gorzów, Zielona Góra. Ponadto swoje prace prezentowała podczas wystawy środowiskowej z okazji 50-lecia ZPAP w Muzeum Lubuskim w Zielonej Górze w 2011 roku i na wystawie Pokolenia Sztuki Gorzowskiej w 2012 roku w Galerii pod Kopułą. Wygrała kilka konkursów na znaki graficzne, m.in. Radia Zachód i Radia Go. Opracowała znak firmowy przedsiębiorstwa Konstans i akcji charytatywnej Pola Nadziei dla Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie. Uzyskała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim przeglądzie plakatu Solidarność Wybor 93 oraz ogólnopolskim konkursie na plakat Szprotawa 2000. Jest autorką projektu zagospodarowania terenu zieleni przed Muzeum ZWH Stilon, obecnie Miejski Ośrodek Sztuki. Jest autorką portretu Marii Kili-Skłodowskiej, patronki drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie oraz fresku Rozesłanie w kaplicy przy parafii pięciu męczenników polskich. Jej prace prezentowane są na stałej ekspozycji w Galerii Sztuki Regionalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych, w tym multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Niedziela z kulturą.
Ze świata popkultury.
Wszyscy miłośnicy dokumentów przyrodniczych w Polsce z pewnością kojarzą je z niepowtarzalnym głosem pani Krystyny Czubówny. Pani Krystyna niejednokrotnie czyta nam to, co od wielu lat ma do przekazania jedna z najważniejszych postaci przybliżających nam świat zwierząt, Sir David Attenborough. Dla mojego pokolenia jest od zawsze i jak mało kto potrafi opowiadać o życiu naszej planety. Otóż ten 94-letni podróżnik postanowił założyć swoje konto na Instagramie. Dlaczego? Zaniepokojony jest o los Ziemi, która z powodu działalności człowieka jest w coraz gorszym stanie. Dlatego chce nas przestrzec przed zagrożeniami, a jednocześnie podpowiadać, co możemy zrobić, aby nie doszło do katastrofy. Jak sam powiedział w pierwszym filmiku, cześć, nazywam się David Attenborough. Przez ostatnie 60 lat pojawiałem się w radio i telewizji, a to jest mój pierwszy raz na Instagramie. Zdecydowałem się na ten krok, na korzystanie z tego nowego dla mnie sposobu komunikacji, bo jak wiemy, świat ma problemy.
This series will celebrate the natural wonders that remain and reveal what we must preserve to ensure people and nature thrive.
Dla 94-letniego dziś Davida Attenborough medium, jakim jest Instagram, jest bez wątpienia nieznanym obszarem. Doskonale znane mu są za to katastrofalne skutki tego, co ludzie przez ostatnie dekady zrobili z przyrodą, bo podróżuje po całym świecie od wielu lat. Sir David Attenborough z wykształcenia zoolog w 1952 roku zaczął pracować w BBC, dla której to stacji zrealizował przez lata mnóstwo filmów ukazujących życie roślin i zwierząt na wszystkich kontynentach. Za swoją pracę na rzecz popularyzacji wiedzy przyrodniczej w 1985 roku dostał od Elżbiety II tytuł szlachecki. Został też uhonorowany orderem Imperium Brytyjskiego oraz orderem Zasługi. Dwa lata temu dostał nagrodę Emmy dla najlepszego narratora za film Blue Planet 2. Rok później wyróżniono go tą samą statuetką za dokument Our Planet. A dzisiaj premierę ma nowy dokument David Attenborough – Życie na naszej planecie, w którym autor opowiada o swoim życiu i historii ewolucji życia na Ziemi. Nie zabraknie w nim także omówienia przyczyn ginięcia dzikiej przyrody.
This film is my witness statement and my vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now,
we can yet put it right.
Wejście Sir Davida Attenborough na Instagrama stało się popkulturowym wydarzeniem. Jego debiut pobił rekord Guinnessa w najszybszym osiągnięciu miliona obserwujących. Zajęło mu to 4 godziny i 44 minuty. Wcześniejszy rekord należał do Jennifer Aniston. Dodam jeszcze, że Planeta Ziemia, która zadebiutowała w 2006 roku z narracją Attenborough, nadal jest rekordzistą Guinnessa w najpopularniejszym telewizyjnym programie dokumentalnym. Attenborough ma jeszcze 2 rekordy Guinnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego i najdłuższą karierę przyrodnika telewizyjnego.
Niedziela z kulturą.
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018 to 3-tomowa, monumentalna, monograficzna historia Uniwersytetu sygnowana przez wydawnictwo KUL i Instytut Pamięci Narodowej pod redakcją Grzegorza Bujaka, tom pierwszy 1918-1944, Agaty Mirek, tom drugi 1944-1989 i Jarosława Rabińskiego, tom trzeci 1989-2018. Zanim jednak o tym trzytomowym, syntetycznym dość i monograficznym, jako się rzekło, dziele, z całym mnóstwem przeróżnych informacji, a nawet sprawozdań i archiwaliów, to zdań kilka tytułem metodologicznego zgoła wprowadzenia. Otóż, jak powszechnie wiadomo, jestem jednym z absolwentów tej niezwykłej uczelni, filozofia 1971-76. Stąd zarówno określenie go jako alma mater, a osobliwie chlubna dewiza Deo et Patriae, darzę wielkim szacunkiem, połączonym z wdzięczną pamięcią, czyli sentymentem, co się zowie. Zaś ów czas, lata 70. w historii KUL-u, nie tylko uważam za wyjątkowy, co w jakimś stopniu można by usprawiedliwić sentymentem i fokusową zgoła fundamentalną w humanistyce obserwacją uczestniczącą, ale też znaczącymi faktami, instytucjami i postaciami, o których pozwolę sobie wspomnieć ksiądz profesor Karol Wojtyła, ojciec rektor Mieczysław Albert Krąpiec, czy profesor Leszek Mądzik i jego scena plastyczna oraz Janusz Krupski. Przechodząc zatem do lektury historycznej całości, podzielonej, jako się rzekło, na 3 znaczące okresy, 3 tomy, to pierwszy opiewa na lata 1918-1944, czyli czas założycielski z niezwykłą rolą niezwykłej postaci księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora z całym pionierskim czasem budowy drugiej RP w tle. Później zaś między innymi ojciec Jacek Woroniecki aż do 1939 roku i trudnych czasów okupacji włącznie, o czym piszą kolejno historycy Wodzianowska, Sieracki, Kołodziejczyk, Drewenda i Pawelec. W sumie 237 stron. Drugi tom, najobszerniejszy, stron 560, opiewa na lata 1944-89, czyli znowu okres odnowy KUL-u w nowej, niemniej rzeczywistości stalinowskich początków Polski Ludowej. I tak autorzy Janusz Wrona o rektorze księdzu Antonim Słomkowskim 1944-51, Adam Dziurok o księdzu Józefie Iwanickim 1951-56, Agata Mirek o księdzu Marianie Rychowiczu 1956-65, Konrad Białecki o rektorze księdzu Wincentym Granacie 1965-70, a Jan Walkusz o rektorze ojcu Mieczysławie Albercie Krąpcu 1970-83 oraz Marek Wierzbicki o KUL-u w latach 1983-89, biskup Piotr Hemperek i biskup Jan Śrutwa. Wreszcie tom trzeci, czyli najnowsze dzieje KUL-u, cezura 1989-2018, stron 223 i znowu tak zwane nowe i nie mniej trudne czasy. Rektorzy ksiądz Stanisław Wielgus 1989-98, ojciec Andrzej Szostek 1998-2004 i ksiądz Stanisław Wilk 2004-2018 oraz ksiądz Antoni Dębiński 2012-2020, czyli owej publikacji Patron. Stąd też króciutki cytat ze wstępu do monografii jego autorstwa. Idea Uniwersytetu, co ważne, katolickiego uniwersytetu, który miał powstać na odrodzonych ziemiach Rzeczpospolitej, była wynikiem determinacji Polaków w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz doktrynalnej odpowiedzi na wyzwania współczesności, bo uniwersytet jest zawsze dzieckiem swoich czasów. czasów, pisze ustępujący rektor. Podsumowując, z konieczności rzecz całą, warto zauważyć, że dzieje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziś imienia świętego Jana Pawła II, były i są nierozerwalnie związane z burzliwym stuleciem dziejów naszej ojczyzny i nawet określenie na tle nie jest tu do końca adekwatne, o czym przekonuje dowodnie lektura rzeczonych trzech tomów. A teraz pozwolą Państwo na króciutką osobistą refleksję dotyczącą owych moich poniekąd lat 70. na uczelni, ale też współczesności. Dziś bowiem 103. inauguracja roku akademickiego już z nowo wybranym rektorem, księdzem profesorem Mieczysławem Kalinowskim i nowymi nadziejami na poprawę wizerunku między innymi nadszarpniętego ostatnio przez zamieszanie na przykład wokół studiów gender i księdza Wierzbickiego, ale też 50-lecie od 1970 roku znakomitej i nieporównywalnej z niczym teatralnej sceny plastycznej KUL, stale i wciąż pod wodzą niepowtarzalnego Leszka Mądzika, dziś już profesora, dzięki Bogu i słusznie. Polecam więc lekturę Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, trzy tomy, wydawnictwo KUL i Instytut Pamięci Narodowej Lublin, Warszawa.